10 lat triatlonu w Gdyni. Wspomnienia, kulisy, ciekawostki i rozmowy z tymi, którzy zapisali się w historii pierwszych zawodów spod znaku Ironman w Polsce. Gościmy zawodników pro, ambasadorów i wyjątkowych uczestników imprezy. Startowałeś w Gdyni? Wróć z nami do tych wspomnień. Nie startowałeś? Wystartujesz, gdy posłuchasz. Lecimy!
Witamy w kolejnym odcinku podcastu 10 lat triatlonu w Gdyni. Powoli finiszujemy z naszą serią rozmów o zawodach w Gdyni. Dziś porozmawiamy o rywalizacji, która miała miejsce w 2019 roku. Naszym gościem jest Robert Wilku Wilkowiecki, wielokrotny uczestnik zawodów Ironman Poland oraz aktualny wicemistrz Europy na dystansie Ironman. Cześć Robert!
Cześć, cześć!
A podcast prowadzą dla Was
Łukasz Maleszewski
i Piotr Jakubik. Robert, dzisiaj wyjątkowo cały odcinek dla Ciebie. Zwykle gościmy tutaj 2-3 osoby. Cały odcinek dzisiejszy dla Ciebie. Porozmawiamy za chwilkę o tych ostatnich tygodniach gorących, o Warszawie, o Frankfurcie, o tym, co przed Tobą również. Ale pozwól, że na samym początku cofniemy się trochę wstecz. 2019 rok, Gdynia. Jak zawsze dużo się tam działo wtedy. Akcja charytatywna Tree to Help, kilka tysięcy zawodników na listach startowych, bardzo wielu już zawodników z zagranicy w 2019 roku, ale nie ma się co oszukiwać. No, przyjechał taki jeden gość, skradł cały show, one man show, Jan Frodeno, niejaki, pewnie ci znany, mistrz olimpijski, wielokrotny mistrz świata na dystansie Ironman. Dosyć późno potwierdziliśmy jego start, dosłownie na kilka tygodni przed zawodami w Gdyni. No ale co, przyjechał, wpadł jak gwiazda rocka, musiał się opędzać od kibiców i muszę przyznać, że to była pierwsza taka sytuacja w ogóle. Gościliśmy w Gdyni przecież wcześniej i później wielu zawodników z tego światowego topu, i Patrick Lange, i Nils Frommholt, i Andy Rellert, Daniela Ryf rok przed Janem Frodeno. Tylko on robił taką furorę, naprawdę. No można było to porównać do gwiazdy rocka. Niesłychana charyzma, skrada serca kibiców w kilka sekund. Wygrał oczywiście, 3:39:35 to jego rezultat na mecie i tutaj przechodzimy do Ciebie, bo pamiętasz te zawody z perspektywy zawodnika pro, 11 miejsce wtedy, 3:54:45, jak wspominasz tamten rok, tamte zawody i powiedz może tak generalnie, czy jak stajesz na starcie i masz świadomość, że obok Ciebie startuje ktoś pokroju Jana Frodeno, ale to może być też jakikolwiek inny zawodnik z tego prawdziwego topu. Czy to jest dodatkowa motywacja? Czy to jest coś, co sprawia, że dajesz z siebie jeszcze więcej? Czy do każdych zawodów, bez względu na to, jak kto stoi obok ciebie na starcie, podchodzisz dokładnie tak samo? Masz swoją robotę do wykonania i tylko na tym się skupiasz.
Generalnie wracając do tego roku, to było to bardzo fajne doświadczenie. Zresztą cały czas przyglądałem się akurat też Janowi, jak każdy chyba. Taka ciekawostka fajna właśnie, bo wiem, że bardzo dużo zawodników, również tych pro przed startem, prosiło nawet Jana o zdjęcie dzień wcześniej i tak dalej. Ja byłem chyba jednym z nielicznych, którzy tego nie zrobili. Traktowałem go rzeczywiście jako gwiazdę, osobę, którą można podglądać, ale ostatecznie na linii startu jako rywala, oczywiście wtedy dużo, dużo lepszego ode mnie, ale to był jeden z rywali, więc jakby no, na linii startu wszyscy jesteśmy równi. Bez względu na to, co tam się w przyszłości działo, za zasługi nic nie ma.
Dokładnie, nie ma, to jest tylko papier, tu się zaczyna nowa historia.
Tak, także jeśli chodzi o samą rywalizację, no to wielkość tego nazwiska raczej nie ma znaczenia, raczej chodzi o kwestie taktyczne. No wtedy akurat jeszcze nie byłem na tyle rozwiniętym zawodnikiem, żeby w ogóle myśleć o jakiejś taktyce w związku z przyjazdem Jana Frodeno, bo po prostu musiałem jeszcze gonić. Ale z takiej ciekawostek fajnych właśnie pamiętam, jak przyglądałem się też i po starcie właśnie Michał Grelik podszedł do mnie, tak właśnie wskazał na Jana i powiedział do mnie coś w tym stylu, żebym patrzył i starał się robić dokładnie to, co on, jeśli chce wejść na poziom światowy. Przyglądaj się i rób dokładnie to, co on. Także zapadły mi te słowa w pamięci i jednocześnie pamiętam, że wtedy byłem pierwszym z Polaków, także takie małe osiągnięcie na mecie w Gdyni. No i pamiętam, że przy startem jako jeden z nielicznych właśnie zawodników z Polski nie robiłem zdjęcia z Janem, nie prosiłem go o to zdjęcie, ale pamiętam, że właśnie śmiałem się, że byłem pierwszym zawodnikiem, któremu robili zdjęcia razem z Janem tuż po starcie i udzielając wywiadów do różnych tam telewizji. Pamiętam, że Jan sam też do mnie podszedł, pogratulował mi, także to jest no, piękne zachowanie, akurat bardzo szanuję go jako zawodnika, chociaż nie znam go zbyt dobrze. I powiedział do mnie słowa, coś w stylu "Now you know what to chase". Także miło się zachował, widział, że byłem młodym zawodnikiem, dałem z siebie wszystko. Był to jakiś mały sukces dla mnie. No i on jako taki doświadczona gwiazda sam podszedł do mnie pogratulować i powiedział takie słowa, no, które pokazywały mi, w którą stronę gdzieś tam dalej podążać. Także powiem szczerze, no kierowałem się trochę gdzieś tam z tyłu głowy tymi słowami przez ostatnie lata. Także no bardzo, bardzo dobre wspomnienia akurat z tego roku.
I widać efekty.
No powoli myślę, że widać.
No właśnie, skoro o tych efektach mowa, mówiliśmy o tej dawnej historii, wróćmy do tej najnowszej historii, która no kilka miesięcy temu, w zasadzie tygodnie temu się tutaj na naszych oczach wydarzyła. No, pokazałeś, że jesteś w gazie. Najpierw zwycięstwo w zawodach City Handlowy Ironman 70.3 Warsaw, a dwa tygodnie później ogromny sukces, wicemistrzostwo Europy na pełnym dystansie. Zacznijmy może najpierw od Warszawy. Pamiętam, że gdy na mecie miałem okazję z tobą rozmawiać i przeprowadzać króciutki wywiad, powiedziałeś, że bardzo lubisz startować w stolicy i to chyba nie tylko dlatego, że tam wygrałeś. Lubisz rzeczywiście startować w Ironmanie w Warszawie?
Rzeczywiście lubię startować w ogóle w zawodach Ironman. Tutaj mówię całkiem szczerze. No, naprawdę dobre są to zawody, dobrze zorganizowane, bardzo fajna atmosfera. Więc to myślę, że większość zawodników to potwierdza. No, Warszawa jakby wpisuje się w atmosferę i w całą tą organizację wszystkich zawodów Ironman Poland, więc rzeczywiście bardzo lubię. Zresztą też całkiem fajne wspomnienie z poprzednich lat, bodajże 2017 czy 18 rok, już teraz dokładnie nie pamiętam, jak jeszcze było 51-50 Warsaw, tam też chyba pierwsze moje podium właśnie takich zawodów Ironman Poland, byłem trzeci, więc dobrze to wspominam, no i naprawdę te zawody są bardzo fajną imprezą.
To powiedz nam jeszcze, bo to zwycięstwo w Warszawie było pierwszym historycznym zwycięstwem Polaka w zawodach serii Ironman 70.3, więc jakaś historia została już zbudowana, chociaż czujemy, że dopiero te najlepsze, największe sukcesy dopiero przed tobą. Ale przy okazji spytamy cię o jedną rzecz, bo twój wynik 3:38:43 to tak zwany rekord Polski na tym dystansie, czyli najlepszy wynik osiągnięty przez Polaka na dystansie Ironman 70.3 w historii. No ale ten temat życiówek, rekordów w triatlonie jest zawsze trochę dyskusyjny. Ciekawi jesteśmy, jak ty do tego podchodzisz. No bo wiadomo, każda trasa jest inna, strefy zmian inne, te odległości czasem się między sobą różnią. Są te życiówki w triatlonie, są te rekordy, czy to jest raczej kwestia taka tylko ciekawostka, statystyka dla dziennikarzy może bardziej, a zawodnicy pro jakby patrzą na to zupełnie inaczej.
Masz tutaj dużo racji. Rzeczywiście jest to sprawa no, dość drugorzędna mimo wszystko. Wiadomo, jest to jakaś satysfakcja, nie powiem, że nie, bo każda życiówka czy jakaś poprawa w jakiejkolwiek kwestii, wiadomo, zawsze cieszy każdego sportowca, nie tylko tego na poziomie pro. Więc jest to jakiś tam dodatkowy smaczek, który no, satysfakcjonuje ostatecznie. Zresztą w poprzednich sezonach i w tym też aktualnie no, duża dyskusja jest akurat o tych rekordach w triatlonie, więc to tworzy jakąś fajną otoczkę, ale oczywiście najważniejsza jest rywalizacja i kolejność na mecie. Tutaj jest sprawa chyba najprostsza i sport jest taką jedną z pewnie nielicznych w ogóle sfer życia, która jest tak czytelna akurat na mecie. Wygrany jest po prostu pierwszy i tyle, więc to jest najważniejsze. No ja powiem szczerze, oczywiście cieszę się z tego, ale jest to sprawa drugorzędna. Dużo ważniejsza był sam fakt wygranej, także to było tutaj kluczowe. No i szczerze powiedziawszy, sam wyścig myślę, że mógł być jeszcze szybszy akurat w Warszawie. Trasa jest, wiadomo, super, warunki też były bardzo fajne akurat tego dnia. No ale rywalizacja akurat tak się układała, że nie było tego tempa, szczególnie na rowerze, jakiegoś bardzo mocno podkręconego. Zresztą nie będę wchodził w szczegóły gdzieś tam taktycznych rozwiązań już na wyścigu, ale myślę, że tego dnia trasa, warunki, no i też chyba nawet moje przygotowanie pozwalały na nawet szybszy wyścig. No ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było, żeby wygrać, więc z tego się najbardziej cieszę.
Na pewno dla wszystkich kibiców i tutaj też organizatorów Ironmana to też było ważne, że wreszcie mamy pierwszego Polaka, który wygrywa zawody na dystansie 73.3. Kończąc już ten wątek Warszawy, o jeszcze jedną kwestię chcieliśmy cię zapytać, bo w momencie, gdy przekraczałeś linię mety, nasz fotograf Bartek Dborowski uchwycił taki wyjątkowy kadr, gdy jak na prawdziwego wilka głodnego sukcesów przystało, prezentujesz kły i zaciskasz dłonie na szarfie. Kojarzysz ten moment i to zdjęcie?
Oczywiście, że kojarzę i mam nadzieję, że takich zdjęć będzie więcej.
No właśnie, chciałem zapytać, to była taka chwila, to był impuls, to była taka reakcja na zwycięstwo, czy to jest może taki twój znak rozpoznawczy w momencie kolejnych triumfów? No tutaj oczywiście nasuwa się takie porównanie no wspomnianego już przez nas dzisiaj Jana Frodeno, jego charakterystycznego sposobu przekraczania mety jako zwycięzcy wyścigu. Czy u ciebie będzie podobnie? Te kły i to zaciskanie szarfy to będzie taki, wiesz, znak rozpoznawczy właśnie, o, wilku znowu wygrał.
No myślę, że tak, jakby przychodzi mi to na początku gdzieś tam w miarę impulsywnie właśnie naturalnie, ale ale teraz jakoś już, jak sobie o tym myślę, to się też podoba i mi się też akurat też są fajne emocje i mogę dać temu też wyraz, co też dla mnie jest akurat fajną rzeczą. Więc no, mam nadzieję, że ten znak będzie rozpoznawany już trochę szerzej w kolejnych latach również.
I obyśmy jak najczęściej takie zdjęcia
tak jest.
Oglądali. Przechodzimy z Warszawy do Frankfurtu. 2 tygodnie później wspomniany już przez Łukasza sukces, ogromny wicemistrzostwo Europy na dystansie Ironman. Przyznaję, że śledziłem ten wyścig przez dłuższą chwilę. Podglądałem też w międzyczasie storiesy twojego trenera Filipa Szołowskiego. I takie miałem wrażenie, jakby tam wszystko było wcześniej dokładnie zaplanowane. W sensie ten Filip krzyczał, nie przyciskaj, nie przyciskaj. Oni robią swoje, ty leć swoje, to się tam później odwróci, będziesz ich gonił. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy to rzeczywiście było tak, że cały czas wszystko było pod kontrolą, tak jak sobie wcześniej zaplanowaliście, czy może były jakieś nieprzewidziane sytuacje na trasie? No i czy w ogóle uważasz, że to jest taki moment przełomowy w twojej karierze, kiedy nazwisko Robert Wilkowiecki pojawia się na podium Mistrzostw Europy, no to świat już widzi, nie tylko polski, światek tri, ale cały świat triatlonowy musiał to zobaczyć.
Dla mnie osobiście moment przełomowy myślę, że nie istnieje. Generalnie jest ciężka praca i regularność na co dzień, także to jest po prostu odzwierciedlenie tego, co robimy. Jeśli chodzi o ludzi z zewnątrz, czy ludzi nawet ze świata triatlonowego już poza naszym krajem, no to myślę, że zaczęli bardziej w tym momencie dostrzegać. To jest dość naturalną rzeczą, podejrzewam. No ale jeszcze nie zwieńczenie, tylko pokazanie akurat momentu tej pracy, którą wykonujemy tak naprawdę codziennie. No jeśli chodzi o sam wyścig, to oczywiście staramy się być jak najlepiej przygotowani pod każdym kątem, zarówno fizycznym, taktycznym, mentalnym, także żywieniowym. No jest tego dużo, ale myślę, że wyścig na tym poziomie i o tak długim czasie trwania nigdy nie może przebiegać, znaczy może i może, ale raczej jest to mało prawdopodobne, żeby przebiegał w 100% pod naszą kontrolą, więc szczerze powiedziawszy, ten wyścig był dość nieprzewidywalny i nie do końca taki, jak zakładaliśmy, że powinien być, więc działo się tam dużo różnych rzeczy, był to dość trudny wyścig z mojej perspektywy, no ale rzeczywiście założenia, chociażby już na samym biegu, mieliśmy dość jasne, szczególnie bazując na doświadczeniu z poprzednich wyścigów, gdzie popełniliśmy błędy, z których wyciągnęliśmy wnioski, także myślę, że tutaj te wszystkie trudności pokonaliśmy bardzo fajnie, no i wynik na mecie jest no, rzeczywiście dobry.
No dobry to chyba mało powiedziane, tutaj bardzo skromny jesteś i wróćmy do tego, że to drugie miejsce we Frankfurcie w Mistrzostwach Europy zagwarantowało ci też slota na Mistrzostwa Świata na Hawajach. Ostatnim polskim prosem, który wystartował w tej rywalizacji był Marek Jaskółka w 2014 roku, więc no sporo czasu musiało upłynąć, zanim ponownie będziemy mogli cieszyć się ze startu naszego reprezentanta w tych prestiżowych zawodach. Czego ty się spodziewasz po tym starcie? Na co musisz się tam nastawić? Z jakim podejściem tam jedziesz? Czy jakiś cel sobie stawiasz? Jak do tego podchodzisz startu na Mistrzostwach Świata na Hawajach? Czy to jest też główny też start, na który się teraz przede wszystkim nastawiasz, do którego się przygotowujesz?
No tak, na ten moment na pewno jest to główny start. No cieszę się, na Hawaje w końcu. Kto by się nie cieszył, jakby leciał na Hawaje? Oczywiście nie lecimy tam w celach krajoznawczych, turystycznych, tylko lecimy tam wykonać naszą robotę, tak jak to robimy normalnie. No oczywiście jest dużo kwestii, które mamy do przemyślenia w związku z tym startem, które musimy przygotować. Już na samej linii startu raczej będę podchodził do tego, jak do każdego normalnego startu. Raczej staramy się przenieść naszą normalność po prostu na Hawaje. Troszkę daleko, ale myślę, że nam się uda. Oczywiście, no tak jak częściej podkreślamy, tak naprawdę uważamy, że jesteśmy na początku tej naszej drogi. W zasadzie poprzednie sezony traktujemy jako takie rozpoznawcze, testowe, można powiedzieć, poprzednie 2 lata, a w zasadzie głównie w ten poprzedni rok, kiedy te starty troszkę mocniej wróciły. To był taki moment testowy dla nas, żeby sprawdzić i teraz jakby na koniec samego poprzedniego sezonu w grudniu w zasadzie stworzyliśmy cały ten projekt, który z założenia jest wieloletni. Także pierwszy rok, no już pierwsze sukcesy, ale też no nie popadamy w jakąś przesadną euforię, bo nasze cele są troszkę większe niż na przykład samo wicemistrzostwo Europy. No myślę, że podążamy dobrą drogą, wygląda to całkiem dobrze. No ja też się czuję z tym bardzo dobrze. Więc no Hawaje, wiadomo, to mistrzostwa świata, pierwsze moje mistrzostwa świata, ale nie zamierzam traktować tego jako tylko doświadczenie, naukę, a raczej chcemy traktować to jako normalne zawody, podejść do tego w jak najlepszy dla nas sposób i zrealizować swoją robotę.
No i przygotowania do tego startu już trwają. Tutaj nie będziemy ukrywali, że nie macie z nami w warszawskim studiu plac. Rozmawiamy z Hiszpanii, z południa Hiszpanii, z góry Sierra Nevada. Kilkutygodniowy obóz chyba, z tego co wiem. Potwierdź albo zaprzecz w tym momencie.
Miesięczny dokładnie, tak.
Miesięczny obóz. Powiedz mi, jak wygląda, myślę, że to naszych słuchaczy będzie interesowało, jak wygląda taki typowy obozowy dzień Roberta Wilkowieckiego? W skrócie.
W skrócie? Wstajemy rano.
Co to trening. Znaczy rano? Zdradziam od razu. To jest 6 rano, czy później, wcześniej? Dzisiaj na przykład. No dzisiaj może wyjątkowy dzień, bo mamy naszą rozmowę, ale tak gdyby nie było naszej rozmowy, o której byś wstał?
Nie, no wstałem normalnie, także pierwszy trening zaczynamy w okolicach 7, a generalnie to godzinkę nawet później niż w Polsce zazwyczaj to się odbywa. Więc pierwszy trening w okolicach godziny 7, później odpowiednie jedzenie po treningu, chwila przerwy, kolejny trening, zazwyczaj dłuższy lub łączony, rower z bieganiem. Po południu kończymy powiedzmy godzina 17-18, odpowiednie jedzenie, tutaj mam ze sobą odpowiedni sztab, który naprawdę dba o mnie, żebym mógł się skupić tylko na swojej robocie treningowej, nie tak łatwej, ale w gruncie rzeczy w sumie przyjemnej. Czyli znowu odpowiednie jedzenie, chwila przerwy, fizjoterapia, znowu jakieś jedzenie i do spania. Także generalnie codzienność jest niezbyt atrakcyjna, bym powiedział. Z boku, ale no jak już się w to wejdzie i jest się w tym środku, no to czerpie się naprawdę takie fajne smaczki z tych małych rzeczy. Zresztą tutaj w tym miejscu akurat spokój ogólnie okolicy i cała atmosfera taka sportowa no, pomaga skupić się po prostu na tym, co robimy. No ja czerpię z tego też dużą radość na co dzień, więc myślę, że to też jest bardzo istotne.
Czyli rozumiem, że mogło być tylko trochę mniej niż te 40 stopni, o których wspominałeś przed naszą rozmową.
A niekoniecznie, ja tam lubię słońce, no wiadomo. Trzeba czasami troszkę zwolnić, troszeczkę inaczej podejść do tego treningu, ale ogólnie wolę tak, niż jakby było 10 czy nawet mniej. Także, no szczerze powiedziawszy, bardziej mi się to podoba niż przeszkadza.
Twój intensywny i długi obóz w Hiszpanii nachodzi na zawody w Gdyni, które już 7 sierpnia, więc z tego powodu, no przede wszystkim z tego powodu chyba zabraknie cię tym razem na starcie podczas Enea Ironman Gdynia. Co mógłbyś poradzić tym, którzy szykują się do tej rywalizacji? Jakie są takie porady wicemistrza Europy dla tych, którzy już 7 sierpnia poczują pod stopami zimny piasek gdyńskiej plaży i za moment usłyszą sygnał startera?
A, najważniejsza rada to bawcie się tym i czerpcie z tego radość. To jest klucz tego wszystkiego. Druga sprawa to w tym sporcie, pamiętajcie, nie ma jakichś skrótów, jakichś wymysłów, jakiejś magii. Jest po prostu regularna, systematyczna praca, prosta praca. Nie ma żadnych tutaj dziwnych przyspieszeń czy możliwości, żeby coś ominąć. Więc już szczególnie na ostatnie tygodnie przed samym startem nie zmieniajcie nic. To, co macie wypracowane, wytrenowane, to, czego się nauczyliście przez ten czas, to po prostu doszlifujcie i stańcie na linii startu z taką wolną głową i cieszcie się całą tą rywalizacją, wykonując swoją robotę, na którą przez tyle przecież tygodni się przygotowaliście. Także trzymam za wszystkich kciuki, no i życzę powodzenia, no i troszkę ubolewam, że w tym roku nie stanę za wszystkimi na linii startu.
No mamy nadzieję, że jeszcze uda się na zawodach Ironman Poland w tym roku spotkać, być może w Poznaniu, zobaczymy, ale myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś, żeby się tym przede wszystkim cieszyć, bo to jest triatlon amatorski i tutaj oczywiście wyniki, cele, każdy sobie stawia jakieś, to też jest ważne, ale koniec końców najważniejsze jest to, żeby robić to wszystko z uśmiechem na twarzy. Robert, to jeszcze tak powoli kończąc, mała zabawa w typowanie. Na dzień dzisiejszy, na dzień nagrania tego podcastu, jeszcze tych nazwisk nigdzie nie podawaliśmy, ale zdradzimy ci, że na liście startowej zawodów Enea Ironman 70.3 Gdynia 2022 znajdą się takie nazwiska jak m.in. Sam Long, Nick Kastelein, Tim Reed, Markus Liebert, Lukas Seifert, z Polaków Kasper Stępniak, Miłosz Sowiński, również Sergiej Kuroczkin, który tutaj na co dzień trenuje. No to kogo byś obstawił? W kim upatrujesz faworyta?
Ciężko powiedzieć. No Sam Long akurat ostatnio chyba robi dość duże też zamieszanie medialne i jest ciekawym gościem, no i też mocnym. Trasa w Gdyni też jest taka troszeczkę trudniejsza rowerowo i na pewno predysponująca dość dobrych kolarzy, więc myślę, że ten zawodnik może być jednym z faworytów. No Siergiej też jest w całkiem dobrej formie z Kacprem. No ciężko mi powiedzieć. No stawiałbym, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to stawiałbym na Sama Longa. No ale z ciekawością będę śledził tą rywalizację, tak jak mówiłem. Stając na linii startu już nic nie ma za zasługi. Nazwisko czy numer startowy no generalnie przestają mieć już znaczenie, liczy się po prostu to, co się pokaże danego dnia, także no sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w tym roku.
My też jesteśmy ciekawi, bo to w końcu, tak twierdzą, przyszłość amerykańskiego triatlonu.
Mówiliśmy o mężczyznach, a jeżeli chodziło o taką samą zabawę i wtypowanie w rywalizacji kobiet, no to mamy, też odkrywamy karty, bo też oczywiście nie mówiliśmy jeszcze o tym wcześniej. Z Polek będą Ewa Komander i Paulina Kotwica oraz Ola Jędrzejewska. No a z zagranicznych zawodniczek mamy Marię Santimarię i Maję Stegen-Nielsen. Tutaj, w tym przypadku, postawiłbyś jakieś pieniądze na którąś z tych triatlonistek?
No też trzymam kciuki za nasze reprezentantki. Ewa Komander też zdradza, akurat tutaj trenuje w Sierra Nevada obecnie, jeszcze przez kilka dni. No Ola Jędrzejewska, wiem, że jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wcześniej też byliśmy w jednej grupie i dobrze się znamy z Olą. Wiem, że jej forma biegowa jest bardzo dobra i może to rozegrać całkiem ciekawie na biegu, ale no Maja Nielsen wydaje mi się, że też będzie bardzo wymagającą walką. No ciężko mi powiedzieć na ten moment. Nie postawiłbym chyba pieniędzy jeszcze totalnie na żadną zawodniczkę. Jakbym miał postawić na kilka naraz, to może i tak, ale...
Ale twoje typy już mniej więcej znamy, już mniej więcej można tutaj tak, sugerować raczej, się, kogo raczej, ty raczej, widzisz raczej, na mecie. Tak.
To jeszcze dorzucając
do tego... Mam nadzieję, widzę wszystkich.
To jeszcze dorzucając do tego Paulinę Kotwicę, która przecież wygrała niedawno w Warszawie. Ja nie mam nic przeciwko całego polskiego podium wśród pań i oby się tak stało.
O, to by było ciekawe.
Robert, bardzo ci dziękujemy za poświęcony czas. Wiemy, że masz co robić w Sierra Nevada, także trzymamy kciuki. Baw się dobrze, trenuj ostro, niech te przygotowania i cały ten obóz idą zgodnie z planem. Mamy nadzieję, że widzimy się w Poznaniu. Tutaj przed podcastem rozmawialiśmy trochę z Filipem Szołowskim, mówił, że zastanawiacie się nad tym startem, liczymy, że się uda, a na ten moment pozdrawiamy z Warszawy, dziękujemy ci jeszcze raz za wizytę, no i do zobaczenia, mamy nadzieję szybciej niż później.
Dzięki bardzo, również pozdrawiam, no i powodzenia na pierwszy rzut w Gdyni.
Dziękujemy również wszystkim naszym słuchaczom i zapraszamy z tego miejsca już na kolejny odcinek podcastu, w którym wrócimy do no, chyba najtrudniejszej w każdym wymiarze edycji Enea Ironman 70.3 Gdynia, czyli mrocznych czasów pandemii z 2020 roku. Do usłyszenia!
To był podcast 10 lat triatlonu w Gdyni. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji znajdziesz na www.ironmangdynia.pl. Do zobaczenia w Gdyni w pierwszy weekend sierpnia.